Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Project Soulcatcher – Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare Revealed, Volume 2, tu wydana w 2005 roku, książka Roberta Duncana z pogranicza publicystyki technologicznej.
Z ekologii i literatury o teoriach kontroli umysłu.
Autor przedstawia ją jako opis rzekomego wykorzystania cybernetyki, neuropsychologii oraz technik przesłuchań do oddziaływania na ludzi.
Centralnym pojęciem jest tak zwana wojna biokomunikacyjna, czyli teza, że procesy podobne do włamywania się do systemu komputerowego mogą służyć także ingerowaniu w percepcję.
Zachowanie i decyzje człowieka. Książka ma formę ostrzegawczego, polemicznego raportu, a nie akademickiego opracowania z transparentnie przedstawioną metodologią. Duncan odwołuje się do wywiadów, informacji o programach państwowych i własnej interpretacji rozwoju technologicznego. Należy jednak podkreślić, że jej najdalej idące twierdzenia dotyczące tajnego, masowego stosowania zdalnej kontroli umysłu nie są łatwo weryfikowalne i nie stanowią ustalonej wiedzy naukowej. Warto więc czytać ją krytycznie, wyraźnie oddzielając udokumentowaną historię, nadużyć od spekulacji autora. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wojna biokomunikacyjna jako rozszerzenie metafory hakowania. Najważniejszą ideą książki jest pojęcie wojny biokomunikacyjnej. Duncan proponuje, by człowieka rozpatrywać częściowo jak złożony system przetwarzający sygnały, informacje, bodźce i sprzężenia zwrotne. Na tej podstawie zestawia włamanie do komputera z hipotetyczną ingerencją w umysł. Metafora ma wyjaśniać, dlaczego rozwój cybernetyki, komunikacji i psychologii może mieć konsekwencje nie tylko techniczne, lecz także społeczne oraz polityczne.
Autor sugeruje, że kto potrafi rozpoznawać i kształtować reakcje człowieka, ten uzyskuje formę przewagi porównywalnej z kontrolą nad systemem informatycznym.
To zestawienie jest nośne, ponieważ zwraca uwagę na realne problemy, takie jak manipulacja informacyjna, profilowanie danych, propaganda, presja psychologiczna czy uzależniające projektowanie platform cyfrowych. Jednocześnie książka wykracza daleko poza dobrze udokumentowane zjawiska.
Jej sugestie o bezpośrednim, ukrytym hakowaniu pojedynczych umysłów należy traktować jako tezy autora, a nie potwierdzony opis możliwości współczesnej nauki.
Wartość analityczna tej części polega przede wszystkim na pytaniu o granice analogii.
Umysł nie jest komputerem w prostym sensie, a wpływ psychologiczny nie oznacza automatycznie technicznej kontroli nad wolą.
Krytyczna lektura wymaga więc rozróżnienia między metaforą, realistycznym ryzykiem nadużyć komunikacyjnych i niezweryfikowanym wnioskiem o totalnej kontroli. Po drugie, historia przesłuchań i obawa przed militaryzacją neuropsychologii. Duncan umieszcza swoje rozważania w kontekście zainteresowania służb i wojska przesłuchaniami, perswazją,
odpornością psychiczną oraz zachowaniem człowieka w sytuacjach skrajnych. Z tego punktu widzenia książka dotyka ważnego, historycznie udokumentowanego problemu. Państwowe programy,
Bodum prowadzone w okresie zimnej wojny, rzeczywiście badały możliwości wpływu psychologicznego i w niektórych przypadkach dopuszczały się poważnych nadużyć etycznych.
Sam fakt tej historii nie dowodzi jednak wszystkich współczesnych wniosków autora.
Project Soulcatcher łączy rozpoznane nadużycia z hipotezą, że neuropsychologia została przekształcona w rozbudowaną broń cybernetyczną działającą przeciw nieświadomym osobom.
To właśnie przejście od historii do szerokiego współczesnego oskarżenia jest najbardziej kontrowersyjnym elementem książki.
Czytelnik powinien pytać, jakie źródła są niezależnie dostępne, czy opisane mechanizmy są zgodne z ustaleniami neuronauki oraz czy relacje świadków można sprawdzić.
Autor traktuje rozwój wiedzy o mózgu jako potencjalne źródło asymetrii władzy. Jest to uzasadniona obawa na poziomie etycznym, zwłaszcza przy technologiach śledzenia, analizie danych biomedycznych i narzędziach wpływu. Nie wynika z niej jednak automatycznie istnienie technologii opisanych w książce.
Po trzecie, relacje z wywiadów a problem sprawdzalności dowodów. Książka odwołuje się do około 650 wywiadów, które według jej opisu miały dokumentować doświadczenia osób przekonanych, że stały się obiektami technologicznego oddziaływania.
Ten materiał ma dla autora znaczenie zarówno dowodowe, jak i moralne.
ma pokazać skalę domniemanych praktyk oraz nadać głos ludziom, którzy czują się ignorowani przez instytucje.
W analizie takiego podejścia kluczowa jest jednak różnica między świadectwem a niezależnym potwierdzeniem mechanizmu. Relacja może wiarygodnie opisywać cierpienie, strach lub poczucie zagrożenia osoby mówiącej, ale sama nie przesądza o przyczynie tych doświadczeń.
Aby uznać tezę o użyciu konkretnej technologii, potrzebne byłyby powtarzalne pomiary, jasny opis urządzeń, kontrolowane testy oraz możliwość oceny przez niezależnych specjalistów.
Z dostępnych opisów nie wynika, by książka dostarczała takiej podstawy w standardzie naukowym. To ograniczenie nie musi oznaczać, że pytania o nadużycia należy lekceważyć.
Przeciwnie, uczy ono ostrożności w sprawach, gdzie stawką są zdrowie psychiczne, prywatność i oskarżenia wobec instytucji publicznych. Czytelnik może potraktować ten wątek jako studium trudności w badaniu niezwykłych twierdzeń.
Im poważniejsze i bardziej rozległe jest oskarżenie, tym silniejszych, publicznie weryfikowalnych dowodów wymaga. Po czwarte, etyka zgody.
Prywatności i granice eksperymentowania na ludziach, moralny rdzeń Project Soul Catcher stanowi sprzeciw wobec domniemanego oddziaływania na ludzi bez ich wiedzy i zgody.
Autor interpretuje opisywane technologie jako potencjalne naruszenie podstawowej autonomii człowieka. Nawet jeśli odrzuci się jego najszersze twierdzenia jako nieudowodnione, problem etyczny pozostaje istotny. Nowoczesne systemy cyfrowe mogą wpływać na zachowania w bardziej przyziemny, lecz realny sposób.
Gromadzą dane o aktywności, przewidują preferencje, kierują uwagę przez rekomendacje, testują komunikaty i optymalizują zaangażowanie użytkowników.
Nie jest to to samo, co zdalne przejęcie kontroli nad umysłem, ale wymaga podobnych pytań o zgodę, przejrzystość, nadzór i możliwość sprzeciwu.
Książka korzysta z języka praw człowieka i sugeruje, że niejawne eksperymenty mogłyby naruszać normy międzynarodowe. Taką ocenę można rozważać wyłącznie warunkowo, ponieważ zależy ona od udowodnienia samych praktyk. Jej użyteczny wkład polega raczej na przypomnieniu zasady,
że rozwój technologii dotyczącej ludzkiego ciała, danych i psychiki nie powinien wyprzedzać mechanizmów odpowiedzialności.
Czytelnik nie musi akceptować diagnozy Duncana, aby uznać wagę niezależnej kontroli badań, świadomej zgody uczestników i ochrony prywatności neurologicznej. Na koniec,
katastroficzna wizja społeczeństwa technologicznego i jej ograniczenia. Duncan przedstawia XXI wiek jako epokę, której rozwój maszyn,
baz danych i nauk o zachowaniu może prowadzić do uprzedmiotowienia ludzi.
Jego język jest alarmistyczny, a wizja społeczeństwa podzielonego na kontrolujących i kontrolowanych nadaje książce ton dystopijnego ostrzeżenia.
Dzięki temu Project Soul Catcher wyróżnia się na tle zwykłych publikacji o bezpieczeństwie cyfrowym. Nie skupia się na hasłach, sieciach i złośliwym oprogramowaniu, lecz na lęku przed utratą podmiotowości.
Autor łączy zagrożenie cybernetyczne z duchowym i społecznym pytaniem o to, co pozostaje z człowieka, gdy jego reakcje są mierzone, przewidywane lub rzekomo programowane.
Taka perspektywa może pobudzać do namysłu nad nadzorem cyfrowym, komercyjnym wykorzystaniem danych i automatyzacją decyzji. Ma jednak wyraźne ograniczenia.
Obraz przyszłości opiera się w dużej mierze na konsekwencjach wyprowadzonych z założeń, których książka nie potwierdza w sposób dostępny do niezależnej kontroli.
Katastroficzny styl może także zacierać rozróżnienie między prawdopodobnymi ryzykami a scenariuszami skrajnymi.
Najbardziej rozsądna lektura polega więc na potraktowaniu tej wizji jako prowokacji intelektualnej. Skłania ona do pytania, jakie zabezpieczenia są potrzebne. Biotechnologie informacyjne i neurotechnologie służyły ludziom, zamiast wzmacniać nierówność, inwigilację oraz manipulację. Podsumowując, Project Soul Catcher będzie przede wszystkim interesująca dla czytelników zajmujących się kulturą teorii spiskowych, historią nadużyć w badaniach nad zachowaniem, etyką technologii oraz społecznymi lękami związanymi z cybernetyką. Może też zainteresować osoby śledzące debatę o inwigilacji, danych behawioralnych i neurotechnologiach,
pod warunkiem, że nie oczekują podręcznika opartego na rygorystycznych, recenzowanych badaniach. Praktyczną korzyścią z lektury nie jest zdobycie pewnej wiedzy o rzekomych systemach kontroli umysłu. Jest nią raczej ćwiczenie krytycznego myślenia.
Książka zmusza do rozdzielenia faktów historycznych, wiarygodnych zagrożeń technologicznych, osobistych relacji i daleko idących wniosków,
które wymagają wyjątkowo mocnych dowodów.
DRPOK o porównaniu z typowymi książkami o cyberbezpieczeństwie wyróżnia ją przeniesienie języka hakowania z komputerów na psychikę i autonomię człowieka.
DRPOK o porównaniu z popularnymi pracami o manipulacji medialnej jest znacznie bardziej radykalna, ponieważ przedstawia hipotezę bezpośredniej.
Tajnej wojny prowadzonej przeciw jednostkom to zarazem jej siła retoryczna i największa słabość poznawcza.
Czytelnik nastawiony analitycznie może wykorzystać tę pozycję jako materiał do rozmowy o standardach dowodowych, odpowiedzialności instytucji i granicach technologicznego wpływu.
Osoby szukające potwierdzonych informacji powinny uzupełnić ją o rzetelne źródła z neuronauki, prawa, historii programów rządowych i badań nad prywatnością cyfrową.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert Duncan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.